Zebrałem dla Państwa najważniejsze i najciekawsze informacje o kawie. Z jednej strony kawa jest wyjątkowo popularna, a z drugiej wzbudza pewne kontrowersje. Do tego powstało na jej temat wiele mitów. I o tym wszystkim jest niniejszy film. Przyjęło się sądzić, że kawa wypłukuje magnez z organizmu. Jest to jednak błędne przekonanie. Wzięło się ono z dwóch faktów, a mianowicie, że kofeina obecna w kawie działa moczopędnie, a skoro nasila wydalanie moczu, to przyspiesza zarazem usuwanie wraz z nim magnezu. Ponadto niekiedy po wypiciu kawy pojawiają się skurcze mięśni, w tym występuje na przykład drżenie powiek. A jak wiadomo, jedną z przyczyn skurczów mięśni jest niedobór magnezu. Prawda jest jednak zgoła inna, a mianowicie badacze zauważyli, że w wyniku spożycia 400 mg kofeiny, co odpowiada około 4 szklankom kawy parzonej, tracimy tylko 4 mg magnezu. Jest to śladowa, nic nieznacząca ilość. Co więcej, mało kto wspomina o tym, że napar z kawy zawiera w swoim składzie właśnie magnez. W przybliżeniu możemy przyjąć, że jedna szklanka kawy parzonej zawiera go około 25 mg. Jeśli zaś pomnożymy to razy wspomniane 4 szklanki, to okazuje się, że wypijając 4 szklanki kawy tracimy 4 mg magnezu, a zyskujemy aż 100 mg. Tu zaznaczę, że niektóre kawy zawierają mniej magnezu, ale i tak są to ilości przewyższające potencjalną utratę magnezu. W jednej z prac naukowych opublikowanej w 2021 roku możemy przeczytać wprost, że spożywanie kawy w ilości od 3 do 4 szklanek dziennie można uznać za dobre źródło magnezu w naszej diecie. Wobec tych wszystkich informacji kawa nie tylko nie wypłukuje magnezu, ale nawet dostarcza pewne jego ilości. Być może, że po wysłuchaniu dotychczasowego fragmentu filmu część osób zastanawia się teraz, to skąd skurcze mięśni po wypiciu kawy, skoro kawa nie wypłukuje magnezu? Otóż wynikają one z tego, że kofeina znajdująca się w kawie przyczynia się do uwalniania jonów wapnia w komórkach mięśniowych, czego efektem jest właśnie ich skurcz. Czyli skurcze mięśni rzeczywiście mogą wystąpić po wypiciu kawy, ale nie mają one żadnego powiązania z magnezem. Przed chwilą powiedziałem, że kofeina znajdująca się w kawie działa moczopędnie. Wobec tego niektóre osoby uważają, że kawa nas odwadnia. Jest to jednak kolejna nieprawdziwa informacja. Należy bowiem wiedzieć, że kofeina wykazuje działanie moczopędne dopiero wtedy, gdy jest spożywana w większych ilościach i to jednorazowo. Mowa tu o dawkach rzędu 300-400 mg, co odpowiada około 4 filiżankom kawy wypitym na raz. Co więcej, naukowcy przeprowadzili badanie, w którym bezpośrednio udowodnili, że spożywanie dużych ilości kawy rzędu 4 szklanek dziennie nie ma negatywnego wpływu na parametry związane z nawodnieniem organizmu, takie jak całkowita zawartość wody w organizmie, dobowa objętość moczu, osmolalność moczu i surowicy, stężenie kreatyniny w moczu i we krwi oraz hematokryt. W jeszcze innej zaś pracy jej autorzy dowiedli, że kawa ma tylko nieco słabsze działanie nawadniające w porównaniu do wody. Stąd jednoznacznie mogę potwierdzić, że kawa nie odwadnia. Wiem też, że część osób żyje w przeświadczeniu, że regularne spożywanie kawy prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego. I również ta informacja nie znajduje potwierdzenia zarówno w życiu, jak i w nauce. Oczywiście u niektórych osób wypicie kawy może spowodować skok ciśnienia, ale jest to efekt krótkotrwały. Mam tu na myśli to, że kawa nie powoduje negatywnych zmian w naszym ciele, które mogłyby prowadzić do nadciśnienia tętniczego. I ten możliwy krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi nie ulega jakby utrwaleniu. Mało tego, w 2022 roku ukazała się obszerna analiza 13 badań naukowych, która wręcz dowiodła, że regularne picie kawy nieznacznie obniża ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego w przyszłości. Spodziewam się, że również i w tym przypadku zastanawiają się Państwo, jak to możliwe, skoro wiadomo, że kofeina jest składnikiem podnoszącym ciśnienie krwi. Otóż warto widzieć, że kawa zawiera w składzie nie tylko kofeinę, ale też inne związki, w tym na przykład kwas chlorogenowy, który z kolei ma właściwości obniżające ciśnienie tętnicze. A wpływ kawy na organizm człowieka to pewna wypadowa właśnie różnych składników występujących w tym napoju. W związku z tym, o czym przed chwilą powiedziałem, naturalnie pojawia się kolejne pytanie, czy zatem osoby, które już zmagają się z nadciśnieniem tętniczym, mogą sięgać po kawę? Moja odpowiedź brzmi tak. W pracy z 2021 roku poświęconej wyłącznie tematowi kawy i nadciśnienia tętniczego przeczytamy wprost, że umiarkowane spożywanie kawy nie zaburza ciśnienia tętniczego u pacjentów chorujących na nadciśnienie tętnicze. Pod pojęciem umiarkowane spożycie mam na myśli do 3 filiżanek kawy dziennie. Tutaj wspomnę, że jeśli moje filmy takie jak ten są dla Państwa wartościowe, to dużo ciekawej wiedzy w pigułce przekazuję też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Taka nazwa wzięła się stąd, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Niekiedy otrzymuję od Państwa zapytania, dlaczego pomimo działania pobudzającego kawy, po pewnym czasie od jej spożycia następuje nagły spadek energii i pojawia się uczucie senności. Należy wiedzieć, że jest to normalna reakcja fizjologiczna. Taki efekt wynika z tego, że kofeina obecna w kawie blokuje działanie neuroprzekaźnika o nazwie adenozyna, który odpowiada za uczucie senności. Czyli w początkowej fazie po wypiciu kawy czujemy pobudzenie, ponieważ neuroprzekaźnik odpowiedzialny za senność po prostu nie działa. Jednak z biegiem czasu kofeina ulega rozkładowi. W tym momencie wspomniany uprzednio zablokowany neuroprzekaźnik zaczyna działać ze zdwojoną siłą, czego efektem jest właśnie pojawienie się uczucia znużenia i senności. W kontekście potencjalnego negatywnego wpływu kawy na zdrowie możemy spotkać się z informacjami, że kawa jest źródłem akrylamidu. O tej substancji niedawno nagrywałem osobny odcinek, dlatego tylko krótko przypomnę, że jest to cząsteczka, która powstaje podczas przetwarzania żywności w wysokiej temperaturze, czyli w trakcie smażenia, pieczenia i prażenia. Jako że ziarna kawy są poddawane prażeniu, to w naparze z kawy znajdziemy pewne ilości akrylamidu. Jeśli zaś chodzi o sam akrylamid, to literatura fachowa podaje, że może mieć on negatywny wpływ na nasz organizm. Mam tu na myśli to, że jest to substancja o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. Poza tym akrylamid zaburza funkcjonowanie układu nerwowego, czyli ma właściwości neurotoksyczne, a ponadto osłabia nasze kości, sprzyja rozwojowi cukrzycy typu drugiego, jak również powoduje powstanie przewlekłego stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego w naszym ciele, które tworzą idealne środowisko dla rozwoju wielu chorób metabolicznych. Wobec tych informacji uzasadniona jest obawa przed spożyciem kawy, której ziarna, jak już wcześniej powiedziałem, zawierają omawiany związek. W rzeczywistości jednak napar z kawy wcale nie zawiera dużo akrylamidu. Aby mieli Państwo pewną skalę odniesienia, powiem, że w jednej szklance kawy mamy około 5-8 mikrogramów akrylamidu. Dla porównania, w 100 gramach frytek, czyli w jednej standardowej porcji, znajduje się od 30 do nawet 130 mikrogramów tego składnika. Bardzo wysoką zawartością akrylamidu, bo około 70 do aż 270 mikrogramów w 100 gramach, charakteryzują się chipsy ziemniaczane. Więcej akrylamidu mają też tosty, pieczywo chrupkie, biszkopty, krakersy, herbatniki i wafle. Zgodnie z tymi danymi, jeśli zależy nam na ograniczeniu akrylamidu z diety, to w pierwszej kolejności warto przede wszystkim zmniejszyć spożycie wymienionych przeze mnie przed chwilą produktów. W samej zaś kawie nie upatrywałbym tu większego problemu. Teraz w skrócie dwa słowa o tym, jakie korzyści zdrowotne możemy odnieść regularnie sięgając po kawę. Otóż kawa spożywana w umiarkowanych ilościach działa ochronnie na układ krążenia. Dla przykładu eksperci wykazali, że zmniejsza ona ryzyko udarów mózgu o 21% i niewydolności serca o 11%. Ponadto przeprowadzone badania dowodzą, że osoby, które włączają do swojego codziennego menu kawę, rzadziej chorują na cukrzycę typu drugiego, stłuszczenie i marskość wątroby, kamicę żółciową, chorobę Alzheimera oraz chorobę Parkinsona. Poza tym naukowcy zauważyli, że kawa chroni w pewnym stopniu przed pojawieniem się depresji. Oczywiście za każdym takim prozdrowotnym efektem stoją konkretne mechanizmy działania, jednakże w niniejszym materiale nie chciałbym ich szczegółowo poruszać. Jako ciekawostkę też dodam, że obszerna praca naukowa z 2017 roku dowiodła, że regularne spożywanie kawy wiąże się z mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci. Jeśli już wiadomo, że kawa odznacza się korzystnym wpływem na zdrowie w wielu różnych aspektach, to chciałbym jeszcze wspomnieć o składnikach, które warto dodać do kawy, aby podkreślić jej walory nie tylko smakowe, ale przede wszystkim właśnie zdrowotne. Pierwszym cennym dodatkiem do kawy jest cynamon. On, podobnie jak kawa, wykazuje pewne działanie przeciwcukrzycowe. Dla przykładu w jednej z nowszych prac badacze wykazali, że spożywanie cynamonu może obniżyć stężenie glukozy we krwi na czczo nawet o 9 mg na decylitr, co oznacza zadowalający wynik. Ponadto eksperci zauważyli, że cynamon łagodzi insulinooporność. Dzięki temu sprawdzi się on nie tylko jako składnik wspomagający zdrowie osób z cukrzycą, ale również pomoże zapobiec rozwojowi tej choroby. Poza tym cynamon jest wysoce skutecznym składnikiem w redukowaniu ciśnienia krwi. Tak jak już wspominałem, regularne spożywanie kawy może nawet nieco zmniejszyć ryzyko nadciśnienia tętniczego, a cynamon tylko spotęguje takie działanie. Analiza 9 badań pokazała, że stosując cynamon, można oczekiwać obniżenia skurczowego ciśnienia krwi aż o nieco ponad 5 mm supertenci i rozkurczowego ciśnienia o niemal 3,5 jednostki. Na jedną porcję napoju proponuję wykorzystać pół łyżeczki cynamonu. Najlepiej wymieszać go z połową szklanki napoju roślinnego lub mleka, następnie podgrzać i dodać do całości zaparzoną kawę. Bardzo ciekawym i zdrowym rozwiązaniem jest również kawa z kardamonem. Mowa tu oczywiście o prawdziwym kardamonie malabarskim, czyli kardamonie zielonym. Jak się okazuje, jest on jeszcze bardziej skuteczny, jak chodzi o obniżanie ciśnienia tętniczego w porównaniu do przed chwilą omówionego cynamonu. Według ekspertów, regularne spożywanie kardamonu przez osoby z nadciśnieniem tętniczym pozwala zmniejszyć skurczowe ciśnienie aż o 19 mm supertenci i rozkurczowe o 12 jednostek. Jeśli chodzi jeszcze o pozytywny wpływ na układ krążenia, to kardamon ma wysoką zdolność do redukcji trójglicerydów. Mam tu na myśli obniżenie ich nawet aż o 20 mg na decylitr. A jak wiadomo, niższe trójglicerydy to mniejsze ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Warto wspomnieć też o tym, że tak jak i kawa, tak również kardamon ma pozytywny wpływ na wątrobę. A mianowicie eksperci udowodnili, że łagodzi on stan zapalny u osób ze stłuszczeniem wątroby, pomaga zmniejszyć stopień stłuszczenia tego narządu, jak również obniża poziom enzymów wątrobowych, co wskazuje na to, że usprawnia on funkcjonowanie wątroby. Jeśli zależy nam na przygotowaniu wysoce prozdrowotnej kawy, to warto wykorzystać też dobrej jakości kakao w proszku. Mówię o nim, ponieważ włączenie go do diety wiąże się z wieloma korzyściami dla naszego ciała. Dla przykładu, kakao obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza sztywność tętnic i działa przeciwmiażdżycowo. To z kolei przekłada się na to, że włączenie go na stałe do diety zmniejsza ryzyko zawału serca o 13%, choroby niedokrwiennej serca o 10%, nadciśnienia tętniczego o 11% i udarów mózgu o 16%. Dodatkowo kakao, podobnie jak kawa, działa przeciwdepresyjnie i poprawia nastrój. Dobrze wiedzieć też o tym, że kakao zwiększa sprawność umysłową dzięki usprawnieniu przepływu krwi przez regiony mózgu odpowiedzialne np. za pamięć i uczenie się. Poza tym składniki obecne w kakao pomagają złagodzić przewlekłe zmęczenie. Można więc powiedzieć, że kakao wspiera długoterminowo te walory, które kawa oferuje przede wszystkim krótkoterminowo, stąd tworzą one udaną parę. Jednocześnie dodam też, że tak samo jak kawa, tak i kakao zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego i to nawet o 18%. Od siebie polecam, aby do sporządzenia kawy wykorzystać jedną lub dwie łyżeczki kakao. Pomimo, że kawa może poszczycić się szerokim, korzystnym wpływem na nasze zdrowie, to trzeba podkreślić, że nie dla każdego będzie ona dobrym wyborem. Przede wszystkim nie powinny po nią sięgać osoby zmagające się z chorobą refluksową przełyku. Wynika to z tego, że składniki w niej obecne spowalniają opróżnianie żołądka, zwiększają uwalnianie kwasu żołądkowego, jak również obniżają ciśnienie w dolnym zwieraczu przełyku. To wszystko sprawia, że kawa nasila objawy tej choroby. Jeśli chodzi o spożywanie kawy, to pewną ostrożność powinny zachować też osoby z chorobami układu trawiennego. Mam tu na myśli głównie osoby z chorobą leśniowskiego Crohna, wrzodziującym zapaleniem jelita grubego, a także z wrzodami żołądka. Również i w przypadku tych chorób kawa niejednokrotnie zaostrza ich przebieg, choć oczywiście muszę dodać, że jest to też uzależnione od indywidualnej tolerancji. W kontekście pewnych negatywnych efektów spożywania kawy warto wspomnieć o tym, że napój ten zmniejsza wchłanianie żelaza z pokarmu. W pracach naukowych, do których dotarłem, ich autorzy wskazywali, że kawa może ograniczać wchłanianie żelaza o około 40 do nawet 90%. Tym samym sięganie po kawę w okolicy posiłku może przyczyniać się do wyczerpywania zapasów żelaza w naszym organizmie i sprzyjać niedoborom tego składnika. Na ten fakt uwagę powinny zwrócić przede wszystkim osoby zagrożone anemią. Nie oznacza to jednak, że chcąc zadbać o pokłady żelaza w ciele, należy bezwzględnie zrezygnować z kawy. Wystarczy, aby nie sięgać po nią w trakcie posiłku, zarówno przed, jak i po posiłkach, a z pożyciem kawy najlepiej zrobić sobie minimum godzinę przerwy, a optymalnie około dwie. Mówiąc o kawie, chciałbym też zwrócić uwagę na to, że na rynku znajdziemy wiele produktów z tej kategorii. Tu chciałbym zatem uczulić, aby nie pomylić kawy z napojem kawowym. Najbardziej rozpoznawalni z reklam producenci kawy mają zwykle właśnie napój kawowy w swojej ofercie. Należy jednak wiedzieć, że napój kawowy jest niemal bezwartościowy. Na pierwszym miejscu w składzie zawiera on zwykle cukier lub syrop glukozowy. Ponadto wśród składników znajdziemy też utwardzone oleje, stabilizatory, emulgatory i aromaty. Sama kawa rozpuszczalna w takim napoju stanowi zwykle nie więcej niż 10%. Stąd spożywając tego typu napoje kawowe, nie ma co oczekiwać korzyści zdrowotnych, o których wspominałem we wcześniejszej części filmu. Jeśli zależy nam na działaniu prozdrowotnym, to należy wybierać wyłącznie prawdziwą kawę, która w składzie ma tylko kawę. Jeśli jesteśmy w temacie rodzaju kaw, to krótko odniosę się jeszcze do często poruszanej kwestii, a mianowicie, że kawa rozpuszczalna jest dużo gorsza od kawy ziarnistej. Otóż zła opinia o kawie rozpuszczalnej wynika z tego, że jest ona mylona z napojem kawowym, o którym przed chwilą wspomniałem. A należy wiedzieć, że kawa rozpuszczalna zawiera w składzie tylko kawę. W skrócie powstaje ona poprzez uprzednie zaparzenie zmielonych ziaren kawy, a następnie wysuszenie uzyskanego ekstraktu. Pewnym minusem kawy rozpuszczalnej jest to, że do jej produkcji zwykle są wykorzystywane ziarna gorszej jakości. Warto jednak zaznaczyć, że niekoniecznie musi się to przekładać na jej walory zdrowotne. Dla przykładu, w jednym z badań naukowcy zauważyli, że kawa rozpuszczalna cechowała się wyższą zawartością kwasu chlorogenowego, czyli jednego z najważniejszych składników obecnych w ziarnach kawy, decydującego o jej walorach zdrowotnych. W niektórych kawach rozpuszczalnych stężenie kwasu chlorogenowego było nawet czterokrotnie wyższe. Poza tym badacze wykazali, że kawa rozpuszczalna charakteryzowała się wyższą aktywnością przeciwutleniającą niż kawa ziarnista. To tylko dowodzi temu, że kawa rozpuszczalna wcale nie jest gorszym wyborem niż kawa ziarnista, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie. Zresztą w literaturze naukowej znajdziemy szereg prac, które potwierdzają, że kawa rozpuszczalna dostarcza praktycznie te same korzyści zdrowotne, co kawa ziarnista. Wśród pewnych różnic pomiędzy kawą rozpuszczalną a ziarnistą mogę wskazać na to, że kawa rozpuszczalna zawiera zwykle mniejsze ilości kofeiny, co dla niektórych osób może być pewnym atutem, a dla innych wręcz przeciwnie. Dla zachowania rzetelności materiału dodam jednak, że kawa rozpuszczalna zazwyczaj ma więcej akrylamidu niż kawa ziarnista, choć wciąż nie są to duże ilości zagrażające naszemu zdrowiu, ale o tym wspominałem już we wcześniejszej części filmu. Oczywiście należy mieć też świadomość, że smak i aromat kawy rozpuszczalnej jest mniej wyrazisty niż kawy sypanej, ale ja skupiam się głównie na walorach zdrowotnych. Wobec tych informacji jeszcze raz podkreślam, że w kontekście naszego zdrowia nie ma większej różnicy, czy wybierzemy kawę rozpuszczalną czy ziarnistą. Kontynuując temat różnych kaw, krótko jeszcze powiem, że nie ma też istotnej różnicy pomiędzy kawą robusta a kawą arabika. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, oba rodzaje kaw zawierają podobne ilości prozdrowotnego kwasu chlorogenowego. Ponadto wykazują one taką samą aktywność przeciwutleniającą. Poza tym cechują się one podobną zawartością akrylamidu. Stąd pod względem zdrowotnym są one sobie tożsame. Niemniej warto odnotować, że kawa robusta zwykle zawiera więcej kofeiny niż arabika. Na rynku w sprzedaży znajdziemy też kawę bezkofeinową. Zapewne część z Państwa zastanawia się, czy z kolei taki rodzaj kawy jest wartościowy. Otóż wszystko wskazuje na to, że kawa bezkofeinowa wykazuje niemal identyczne właściwości zdrowotne, co zwykła kawa z kofeiną. Oczywiście brakuje jej działania pobudzającego, które wynika z obecności kofeiny, ale myślę, że jest to oczywiste. Przeprowadzone badania potwierdziły wprost, że również i kawa bezkofeinowa na przykład obniża ryzyko cukrzycy, reguluje poziom glukozy we krwi czy też zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci. Mówiąc o kawie bezkofeinowej, nie sposób nie wspomnieć o kawie zbożowej. Tu od razu zaznaczę, że jest istotna różnica pomiędzy zwykłą kawą bezkofeinową a kawą zbożową. Kawa bezkofeinowa, o której przed chwilą mówiłem, to tradycyjna kawa z prawdziwych ziaren kawy, z których została usunięta znaczna część kofeiny na skutek procesu produkcyjnego. Kawa zbożowa zaś to kawa zwykle przygotowana na bazie korzenia cykorii, jęczmienia, orkiszu oraz żyta. Jeśli mam być szczery, to powiem, że kawa zbożowa nie wykazuje jakichś szczególnych korzyści zdrowotnych. Jeśli nam na nich zależy, to przede wszystkim najlepiej wybierać kawę zbożową, zawierającą głównie korzeń cykorii. A to dlatego, że składnik ten jest źródłem prozdrowotnej inuliny, o której nagrałem kiedyś odcinek. Tu tylko w skrócie przypomnę, że inulina to naturalny prebiotyk odżywiający dobroczynne bakterie zamieszkujące nasze jelita. Dodatkowo zwiększa ona wchłanianie niektórych składników mineralnych z przewodu pokarmowego, pomaga uregulować poziom glukozy we krwi, a także obniża trójglicerydy. Niemniej trzeba mieć świadomość, że zawartość inuliny w kawie z korzenia cykorii nie jest szczególnie wysoka. Do wad kawy zbożowej mogę zaliczyć z kolei to, że w porównaniu do zwykłej kawy zawiera ona nawet czterokrotnie więcej akrylamidu. Wcześniej wspominałem o tym, jakie składniki warto dodać do kawy, aby podnieść jej walory zdrowotne. Teraz chciałbym jeszcze powiedzieć, jakiego dodatku jestem przeciwnikiem. A mianowicie mam na myśli dostępne w sprzedaży zabielacze do kawy w proszku. Wystarczy bardziej zainteresować się ich składem, aby dojść do wniosku, że nie jest to nic dobrego. Zwykle tego typu produkty mają na pierwszym miejscu w składzie syrop glukozowy, oleje roślinne w postaci np. oleju palmowego lub utwardzonego oleju kokosowego, regulatory kwasowości, a także emulgatory. Bardzo często próżno w nich szukać prawdziwej śmietanki. Zwykle zamiast niej mamy po prostu dodatek białek mleka. Uważam, że o wiele lepszym wyborem jest właśnie tradycyjna śmietanka. Przy czym w mojej ocenie najlepiej wybierać te śmietanki, które nie mają w składzie karagenu, czyli substancji zagęszczającej, która jest podejrzewana m.in. o negatywny wpływ na nasze jelita. Zmierzając ku końcowi powiem, że aby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne ze spożywania kawy, a jednocześnie aby nie dostarczyć zbyt dużych ilości kofeiny, to najbardziej optymalnie jest, aby sięgać po 1-3 szklanek kawy dziennie. Większość przeprowadzonych badań dowodzi, że to właśnie taka ilość jest najbardziej korzystna dla zdrowia. Wiem, że w kontekście spożywania kawy wiele osób zastanawia się, na ile godzin przed pójściem spać ją wypić, aby nie zaburzyła naszego snu. Oczywiście jest to sprawa indywidualna, niemniej eksperci wskazują, że najlepiej by było, aby ostatnią kawę spożyć nie później niż 6 godzin przed udaniem się do łóżka. Natomiast idealnym rozwiązaniem jest spożycie jej na około 9 godzin przed zaśnięciem. Liczę, że ten odcinek dostarczył Państwu komplet ważnych i interesujących informacji dotyczących spożywania kawy i że pomógł on rozwiać wiele wątpliwości. A jeśli interesują Państwa właściwości zdrowotne innych napojów, to zachęcam do zapoznania się z filmem, w którym opowiadam, po jakie inne napoje sięgać, aby poprawić zdrowie. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.